pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu w studio przy mikrofonach. Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Sławomir Kotylek, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
Mateusz Sikorski, Nowoczesna.
Dzień dobry Państwu.
Jest z nami przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Arkadiusz Dobrowski.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
I czekamy jeszcze na Kukiz 15, Janusz Rzeczkowski. Kłaniam się dziś w programie, myślę, że przede wszystkim tematy z ostatniej sesji Rady Miasta. Bo no, nie brakowało spraw, które powodowały ożywioną dyskusję, spraw, które także powodowały różnice zdań. I jestem ciekaw również Państwa opinii w przedmiotowych tematach. A zaczniemy od palącego problemu, już nie wiem, czy to jest dobre określenie w kontekście pożarów, wysypisk śmieci w całym kraju, bo kwestia odpadów jest problemem palącym po prostu i kwestia rozwiązania tych składowisk czy problemu składowisk. Także w naszym mieście pojawiła się na sesji Rady Miasta. Mamy więc w dalszym ciągu nierozwiązaną sprawę odpadów w Przylepie i no, hali, w której zebrane są bliżej nieokreślone substancje chemiczne, które są po prostu groźne, które należy zutylizować. Z drugiej strony niedawno także mówiono i mówi się o terenie Zastalu i tutaj jest sortownia odpadów i też są wątpliwości mieszkańców. Czy Państwo czujecie się w Zielonej Górze bezpiecznie w kontekście właśnie tych dwóch miejsc? No, są myślę także inne, ale to takie najbardziej jaskrawe przypadki. Czy wiemy, co z tym zrobić? Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Niewątpliwie ta sytuacja, która zaistniała w tej chwili w Polsce, podpalanie wysypisk, jest również zagrożeniem dla miasta Zielona Góra, szczególnie tych wysypisk, które zlokalizowane są na terenach prywatnych. W związku z tym, że taka sytuacja zagrożenia istnieje również podpalenia nielegalnego wysypiska w Przylepie, mówię nielegalnego w kontekście składowanych tam odpadów, bo na pewno nie było zgody także w decyzji administracyjnej starosty zielonogórskiego, wówczas wydającego decyzję na składowanie odpadów, na takiej ilości i takiej ilości niebezpiecznych przede wszystkim odpadów. I zaskoczeniem na ostatniej sesji dla mnie było to, że wyszła na jaw informacja, iż podobną decyzję na składowanie w centrum miasta, na terenie byłego Zastalu, wydał prezydent Janusz Kubicki. Jest to, uważam, niedopuszczalne i karygodne. Z jednym wysypiskiem odpadów niebezpiecznych nie zrobił porządku, a już mamy do czynienia z drugim. Ruch miejski, to co na ostatnim spotkaniu w teatrze podnosili mieszkańcy zgrupowani w tej organizacji, wypuścił drona, który...
No jest film, gdzie widzimy z góry
tak,
cały
ten
teren.
Tak, i te odpady są składowane. Więc to nie jest już jakąś tajemnicą Poliszynela, tylko stało się rzeczywistością, że mamy kolejny punkt zapalny w Zielonej Górze. Uważam, że powinny być szerokofalowe, że tak powiem, działania podjęte, to znaczy administracyjne. Nie zrobiono tego w momencie połączenia się miasta z gminą Zielona Góra. Nie zrobiono inwentaryzacji zasobów, które są w gminie. Także decyzji administracyjnych, które zostały podjęte, zobowiązań, które miała gmina wobec różnych dostawców. I teraz z tym problemem niestety my jako samorząd, a przede wszystkim organ wykonawczy, jakim jest prezydent, będziemy się borykać.
Słowem,
i powinny być działania administracyjne podjęte zarówno w stosunku do starosty zielonogórskiego, mhm. który tę decyzję wydał, do właściciela tej nieruchomości, no i oczywiście do w stosunku do tej firmy, która składowała tam odpady.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
No problem, jak pan redaktor zauważył, nie jest problemem tylko tu na naszym zielonogórskim, ogólnokrajowym. I on wynika przede wszystkim z błędów ustawowych. Gdyby prawo było dobrze skonstruowane, na pewne działania nawet podmioty prywatne nie miałyby zgody i starosta nie byłby stawiany w sytuacji, w której musi wydać pozwolenie, bo inaczej naruszyłby prawo. Co innego jest egzekwowanie nawet już źle funkcjonującego prawa i tutaj mam duże uwagi zarówno do organów, które z racji swojej funkcji powinny sprawować nadzór nad tym, co się składuje, jak się składuje, czy się przestrzega tego, na co zostało wydane pozwolenie. A jeszcze inną kwestią jest zwykła ludzka logika. Prowadzenie tego typu działalności w obszarze miejskim, a już szczególnie tutaj ten przypadek Zastalu, gdzie mówimy o ścisłym centrum Zielonej Góry, no jest jasnym dowodem na to, że coś tu się komuś definitywnie pomyliło. Tego typu działalności na zachodzie Europy, czy też nawet bym powiedział w większości krajów europejskich, jest prowadzona z dala od skupisk ludzkich.
Na jakichś obrzeżach, prawda?
Na jakich obrzeżach. Nawet w niektórych krajach jest obostrzenie, że nie może to się znajdować na terenie miasta, czyli musi to wyjść poza granicę miasta. Tego typu działalność. Mało tego, te strefy, które tam są tworzone, mają także charakter stref ochronnych, czyli wokół takiego składowiska jest stworzona strefa ochronna, która ma zapobiegać ewentualnie wydarzeniom, które się tego typu składowiska mogą wydarzyć, bo takie składowiska często także są ofiarami samozapłonu. W zależności od tego, co tam jest przechowywane, dochodzi do samozapłonu. Czy to jest celowe działanie, tak jak w Polsce, to już prokuratura się tym zajmuje, ale pomijając fakt tego, że składowisko nie powinno nigdy znaleźć się w mieście, no należy przyjąć pewne założenia ustawowe i tutaj w tej materii należy wiele zrobić jak najszybciej.
Może miasto na tym zarabia nie wiadomo jakie pieniądze i kokosy, może to było, nie wiem, uzasadnienie, Mateusz Sikorski, Nowoczesna.
Szczerze mówiąc, nie wiem, czy zarabia. Może i zarabia, ale to jest kwestia priorytetów. Jednak zdrowie jest ważniejsze niż dochód, tak? Jeśli chodzi o ten problem, no jest to palący problem, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, tylko to nie jest problem Zielonej Góry, czy nawet kraju, jak tutaj przed chwilą było podnoszone. To jest problem ogólnoświatowy. Tych śmieci jest mnóstwo na całym świecie i wszędzie mają z tym problem. Z Francji materiały radioaktywne są przewożone do Niemiec. Teraz się troszeczkę boję, czy z Niemiec nie trafiają do Polski po prostu pod innym oznaczeniem, bo tego nikt nie kontroluje. To przelatuje przez granicę jak przez sito. Bardzo ważna sprawa, żeby to troszeczkę prześwietlić, żeby pilnować, bo to jest istotne z punktu widzenia polskiej racji stanu, no to już powiedzmy to wprost. Jeśli chodzi o składowiska już obecne, no to tak jak przed chwilą było powiedziane, z dala od skupisk ludzkich, tak? To jest akurat prawda, która nie jest żadnym odkryciem, to wiedzieli już wszyscy od dawna, że w pobliżu skupisk ludzkich tego rodzaju odpady nie powinny być składowane.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu. Ja w pełni się zgadzam z przedmówcami. Rzeczywiście taka sytuacja, jaka ma miejsce u nas w Zielonej Górze i w całej Polsce, bo często tak jest, takie składowiska nie powinny znajdować się w pobliżu skupisk ludzkich i to stanowi bardzo duże zagrożenie. Zastanawiam się, bo tak jak pan Sławomir Kotylak powiedział, rzeczywiście, że starostowie są zobowiązani do podpisania pewnych dokumentów, ale mnie zastanawia to, że później nie ma egzekwowania prawa takiego ochrony środowiska, nie ma, no, w cudzysłowie, nasyłania różnych instytucji związanych z ochroną środowiska, które będą nadzorowały, sprawdzały i przez cały czas kontrolowały te na przykład te składowiska i w tym momencie nie ma tutaj ochrony obywatelskiej. To kompletnie jest dla mnie niezrozumiałe. Znam się z paroma przedsiębiorcami w Zielonej Górze i każdy z nich mówi, że oni są małymi podmiotami, a inspektorzy ochrony środowiska to u nich no, po prostu tak często bywają, szukając nie wiadomo czasami czego. W internecie są różnego rodzaju historie związane z właśnie z ochroną środowiska. ja uważam, że pseudo ochroną środowiska, że przychodzi inspektor i żąda dodatkowego kubła na śmieci albo jakieś odpady i tam pojawiają się notorycznie i tam są w stanie wyegzekwować pewne rzeczy. A tutaj mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną tak naprawdę i tutaj tej egzekucji nie ma i znowu, jeśli pociągnie się kogoś do odpowiedzialności, to będzie się to ciągnęło latami, będą nie wiadomo kogo, bo nagle zniknie właściciel, a to on nie był podmiotem i tak dalej, no i zacznie się taka zabawa w ciuciu babkę, bo nie wiadomo kogo gonić, a jak się złapie, to on powie, że to nie jego ręka. No i w tym momencie jesteśmy w kropce. No a druga sprawa, że tak jak jeśli mówimy o Zielonej Górze, to uważam, że prezydent Zielonej Góry, pan Janusz Kubicki, powinien wystosować oświadczenie związane z tymi wydarzeniami, które są w Polsce i zapewnić mieszkańców dzisiaj,
żeby uspokoić
sytuację i powiedzieć, u nas tego nie ma, jest pod moim nadzorem, ja to kontroluję, czyli wziąć odpowiedzialność na siebie.
Arkadiusz Dąbrowski, PSL.
W zasadzie często zastanawiam się i wszyscy o tym wiemy, ludzie mówią o tym, że trzecia wojna światowa to będzie wojna apokaliptyczna, która zakończy już żywot człowieka na ziemi. Natomiast niestety ludzie sami dążą do tego, żeby się unicestwić, to znaczy niszczą środowisko naturalne, wszystko to, co trzyma nas przy życiu, pszczoły, wodę, drzewa, a teraz te śmieci, które też mają wpływ na ludzkie zdrowie. Zgadzam się tutaj ze Sławkami, bo Sławek Kotylak zaznaczył bardzo ważną rzecz, że nie ma regulacji prawnych, które by pozwoliły na jakby egzekwowanie pewnych rzeczy. Oczywiście to jest niedopuszczalne, żeby składowisko śmieci znajdowało się w centrum miasta. To jest niedopuszczalne, niepodważalne i o to należałoby zadbać. Dlatego nic tutaj nowego nie wymyślę. Tak jak Sławek właśnie powiedział, tutaj zapadły decyzje, bo takie jest polskie prawo niestety.
Jak powinien zachować się w tej chwili prezydent i władze miasta?
Ja uważam jedną rzecz. Jest problem i on się sam nie rozwiąże. W polskiej mentalności jest niestety, my zawsze mówimy, jakoś to będzie. Tutaj w tym przypadku jakoś to nie będzie. Ten problem trzeba rozwiązać. Trzeba znaleźć pieniądze po prostu na rekultywację jednego i drugiego składowiska, które się tutaj znajdują, a przede wszystkim też zapewnić mieszkańców, że sytuacja jest opanowana, jest bezpieczna, bo wiemy, co się dzieje teraz w Polsce. Uważam osobiście, że te pożary to nie jest przypadek, oczywiście one się same tam prawdopodobnie zaprosiły, oczywiście to jest sprawa dla prokuratury, natomiast kwestia tego jest tego typu. Te składowiska się same nie zrekultywują, one same nie znikną. My wyrzucamy śmieci w domu, myślimy, że już śmieci nie ma, śmieci znikają, one nie znikają, one ciągle są w obiegu, trafiają w różne miejsca. Niestety mamy teraz sytuację, o której tutaj właśnie dzisiaj rozmawiamy, to problem trzeba rozwiązać i to natychmiast.
To jeszcze wrócę do radnej Bożeny Ronowicz. Czy my wiemy, czy podczas sesji prezydent powiedział coś na temat tego, w jaki sposób ten na przykład kwestia przelepu zostanie rozwiązana?
Ja myślę, że jest w tej chwili organizowany festyn w przylepie, ekofestyn i na tym ekofestynie ten problem, wysypisk śmieci z tymi niebezpiecznymi odpadami
podjęty, tak?
Na pewno zostanie przez pana prezydenta podjęty, bo to jest najważniejszy problem w tej chwili ekologiczny Zielonej
Czyli
Góry.
Czyli jednoznacznej odpowiedzi nie było na sesji.
Nie w ogóle unikał nawet przyznania się, że wydał decyzję na składowanie jakichkolwiek śmieci, odpadów na terenie Zastalu.
A my wiemy chociaż komu wydał tą decyzję? Znamy firmę i tak dalej?
Ja przyznam się, dowiedziałam się kuluarowo od kolegów, że taka decyzja została wydana, natomiast Ruch Miejski zorganizował spotkanie w teatrze i poinformowali, że dronem namierzyli, sfilmowali.
Ten film został udostępniony
do zobaczenia na stronie internetowej. Mhm. Więc faktycznie tam są składowane. Jeżeli są nielegalnie składowane, nie ma decyzji, to tym bardziej są tu działania dla prezydenta. Dobrze. Natomiast ja wcale nie żartuję z tym ekofestynem, bo taki jest tytuł tego festynu w przylepie. Akurat w miejscu, gdzie są składowane odpady.
Brzmi to
Trochę ironicznie, prawda?
Ironicznie, ale jest to właśnie to moment, kiedy można przedstawić działania i uspokoić mieszkańców przed tą bombą ekologiczną. Tak?
Szanowni Państwo, podczas tej sesji Rady Miasta kolejnym takim tematem, który spowodował ożywioną dyskusję, była kwestia tego, w jaki sposób miasto i czy powinno sprzedawać mieszkania komunalne mieszkańcom. Pojawiły się wnioski, pojawiła się także ożywiona dyskusja. Jeden z radnych powiedział, że sam chętnie kupi mieszkanie za, nie wiem, 10% jego wartości w, nie wiem, odremontowanej kamienicy. I w związku z tym sprawa mieszkań komunalnych wróciła na sesji właśnie w tym kontekście. Czy i w jaki sposób i co zrobić z tymi zasobami? Czy je sprzedawać z bonifikatą, jak to było do tej pory na zasadach określanych, czy może nie, czy może ta bonifikata powinna być wyższa? Sławomir Kotynek, Platforma Obywatelska.
Uważam, że jak najbardziej należy ten problem potraktować kompleksowo. To znaczy nie rozpatrywać kwestii sprzedaży z punktu widzenia tego jednego lokalu, który tak podważył jakby sens całej idei sprzedaży lokali komunalnych mieszkańcom, z tego względu, że tam faktycznie no, kwota była dosyć niska, natomiast no, nie chciałbym się wypowiadać, bo nie widziałem ani stanu technicznego tego lokalu, ani jego formy, tak, no też wspomniał 90 metrów, faktycznie 90 metrów lokal to jest duży lokal, no jeżeli on ma tylko 4 ściany, żadnej instalacji, trzeba w niego jeszcze zainwestować 200 tysięcy, no to wtedy wraz z tą kwotą bonifikaty dochodzimy do całkiem rynkowych wartości, więc nie chciałbym tego tematu tutaj poruszać, natomiast to, co pan redaktor poruszył, czyli sam problem idei, czy sprzedawać, czy nie, jak najbardziej tak. Tylko trzeba wziąć pod uwagę rzecz następującą. A mianowicie trzeba przygotować sobie algorytm. Nie tak, jak jest obecnie w zasadzie troszkę uznaniowy.
Naukowe podejście.
Tak, no niestety, ja uważam, jestem orędownikiem tego, że myśl naukowa zawsze zwycięża każdą inną ideologię. I w związku z tym...
No to interesujące.
Algorytm w tym wypadku, który by opisywał, tak, wartość początkową, która byłaby wyliczana według ogólnie obowiązujących stawek odtworzeniowych, choćby co do lokalu. Ocena tego, w jakim stanie jest ten lokal, pomniejszałaby tą wartość. I teraz w zależności od tego, jak długo mieszkańcy zamieszkują i jaki kapitał zainwestowali, są to w stanie udowodnić poprzez, nie wiem, faktury, nakłady poniesione, daje nam w sumie kompensatę, która byłaby odejmowana od tejże wartości. I tutaj nie byłoby żadnych spekulacji, nie byłoby handlu tego typu nieruchomościami, bo to by się wszystko opierało o zdroworozsądkowe podejście.
Arkadiusz Dąbrowski.
Poniekąd zgodzę się tutaj ze Sławkiem po raz kolejny, jestem w szoku, tutaj będzie zgodność panuje.
W końcu koalicja w sensie
jakaś koalicja szykuje, być może. Nie, ale mówiąc teraz zupełnie poważnie, faktycznie trzeba tutaj spojrzeć przez pryzmat wielu zmiennych, bo oczywiście mamy do czynienia z różnym stanem mieszkań komunalnych. Ja sam w takim mieszkaniu mieszkałem na przykład w Szczecinie. Jego stan techniczny był taki, że nawet jakby miasto mi zapłaciło, to ja bym tego mieszkania nie wziął, bo ono groziło po prostu zawaleniem, a miasto także nie miało pieniędzy na po prostu remont tego całego budynku, zresztą ja uważałem, że to żaden remont chyba nie pomoże, może spięcie klamrami. Natomiast mamy oczywiście do czynienia z mieszkaniami komunalnymi, które są w bardzo dobrym stanie technicznym, były po prostu modernizowane i wiadomym jest, że nie można ich sprzedawać po 5% wartości powiedzmy ogólnej. Są też przypadki na przykład, kiedy ludzie mieszkają właśnie w takich mieszkaniach, w takim jakim ja mieszkałem i wtedy można dyskutować na temat ceny, że na przykład słuchajcie, wyremontujecie te mieszkania, to okej, to płacicie tylko 5%, ale musicie, warunkiem jest, że trzeba ten budynek doprowadzić do stanu takiego, żeby się prezentował, tak? Inna sprawa jest na przykład, mamy do czynienia z mieszkaniami, które znajdują się gdzieś w takich miejscach strategicznych miasta, a miasto w tej chwili nie ma pieniędzy, to też można by było...
Reprezentacyjnych też.
Tak, można by było negocjować z najemcami, że słuchajcie, możecie wykupić po atrakcyjnej cenie, ale warunkiem jest, że w przeciągu tam 2 lat musicie te mieszkanie, ten dom, budynek, całe elewacje powiedzmy wykończyć. Natomiast no trzeba naprawdę tutaj znaleźć jakieś rozwiązanie. Nie może być tak, że młodzi ludzie biorą kredyty po 30 lat, je spłacają, natomiast ktoś dostaje mieszkanie za 10 czy za 15 tysięcy, odremontowuje, później jest jego własnością, przekazuje testamentami kolejnym pokoleniom i każdy już ma wtedy ułatwiony start.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Ja też rzeczywiście zgodzę się z przedmówcami w tej kwestii. Jestem za, żeby rzeczywiście te mieszkania w pewnych sytuacjach sprzedawać z dużym rabatem. Ale pan Kotylak nazwał to algorytmem. Ja znowu mu nazwę to regulacjami odpowiednimi, możliwość zakupu takiego mieszkania. Czyli rzeczywiście powinno się uwzględnić warunki, jakie zastał ten mieszkaniec, co zostało zrobione w tym mieszkaniu i jak ono w danej chwili wygląda, jaki był nakład finansowy na przykład miasta i udział w remontach w tym wszystkim, co tam się działo. I wtedy wykalkulować odpowiednią cenę. I rzeczywiście to powinno być uregulowane odpowiednimi zapisami. Każdy dzisiaj biorąc takie mieszkanie, jeśli ja bym dzisiaj chciał wziąć mieszkanie komunalne, czy dostałbym od miasta mieszkanie komunalne, to od razu podpisuję dokument z warunkami, na jakich będzie możliwość na przykład, nie wiem, za 10-15 lat wykupienia takiego mieszkania po odpowiedniej cenie. Czyli, nie wiem, im będę dłużej mieszkał, tym rabat będzie się zwiększał, prawda? W tym momencie. Można to w ten sposób rozwiązać. Także jestem za, ale znowu, mnie boli jedna rzecz. No nie mamy, no to trudno, regulacji jakichś, takich rzeczy, które spowodują, że każdy będzie czarno na białym widział, za co i po co to robi. I tyle.
Mateusz Sikorski, Nowoczesna.
Oczywiście. Mieszkania komunalne, jeżeli jest przesyt, no należy sprzedawać, miasto do nich dopłaca. Ale przede wszystkim należałoby ustalić dokładnie, ile ich mamy. Zrobić taką inwentaryzację. Sprawdzić, czy w tych lokalach zamieszkują na pewno osoby do tego uprawnione. No to, co zrobił Biedroń w Słupsku. Okazało się, że nagle po tym przeglądzie to ten zasób mieszkań komunalnych wzrósł o 40%. Gdy już będziemy mieli to zrobione, określić tą bazę podstawową, ile tak naprawdę miasto tych mieszkań potrzebuje. Oczywiście oznaczyć sobie jakąś rezerwę na wypadek jakiejś katastrofy, pożar bloku, coś takiego, no bo musimy mieć jakieś lokale zastępcze dla tych osób, które będą musiały się tam udać. Także ta rezerwa musi być, a całą resztę sprzedać. Oczywiście z bonifikatą, tylko że uważam, że bonifikata powinna być uzależniona od czasu przemieszkanego, że tak się wyrażę. I tutaj panowie podnosili standard budynku, tak, umiejscowienie. Wydaje mi się, że tutaj akurat to wszystko to są elementy wliczone w samą wartość nieruchomości. Także ta bonifikata będzie już zmniejszała tą wartość, będzie brała pod uwagę ten standard tego budynku, to umiejscowienie, tą lokalizację. W przypadku tej przedmiotowej głośnej sprawy odnośnie tej kamienicy, tak, po roku najmowania, no to też zapytałbym się o zasadność podpisania umowy najmu w sytuacji, w której...
Ta sprawa będzie wyjaśniona podczas najbliższej sesji Rady Miasta.
Pracownik
mają być przedstawione...
Spółki nie potrafił wyjaśnić też.
Tak,
a jednocześnie radny nie potrafił wyjaśnić, dlaczego to mieszkanie znalazło się na
właśnie,
liście.
Sytuacja, w której mamy do czynienia z tym, że ktoś po roku czasu dostaje mieszkanie za 10% jego wartości.
No to
jest niesprawiedliwe. Ja znam ludzi, którzy zaciągali kredyt na 30 lat, aby wykupić mieszkanie, a półtora roku później sąsiad sobie za jedną pensję je wykupił. No to jest naprawdę niesprawiedliwe. Z drugiej strony ci ludzie też mieszkali po 30, po 40 lat w tych lokalach. Nie można ich tak po prostu wyrzucić.
Dlatego jedna kwestia.
Bonifikata w zależności od lat, które mieszkali i uważam, że byłoby to jak najbardziej sprawiedliwe społeczne.
Jedna kwestia to są zasady i regulacje, druga to jest też kwestia zasobów miejskich, to czy one są odnawiane, czy na przykład powstają nowe mieszkania komunalne, które
właśnie
w tym systemie mogą funkcjonować.
W tym miejscu mogę zaznaczyć, że w momencie, kiedy mamy osobę, która mieszka tam powiedzmy 2 lata, ona również ma prawo do wykupu tego mieszkania. Jeżeli się na to nie zdecyduje, to powinno być jej dostarczone mieszkanie zastępcze, a to mieszkanie powinno pójść na wolnym rynku. Z tych wkładów, z tych funduszy, które uzyskamy dzięki tym przychodom, możemy przeznaczyć na remont już obecnych, na remontowanie tych mieszkań komunalnych, które są do dyspozycji miasta.
Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja nie jestem tak w gorącej wodzie kąpana, jak moi koledzy z Rady, którzy podnieśli alarm w zakresie sprzedaży mieszkań komunalnych z dużą bonifikatą. Niewątpliwie uważam tutaj, jak podobnie przedmówcy, że uchwała dotycząca gospodarowania mieniem komunalnym powinna ewoluować, tak jak prawo i życie zmienia się wokół nas. Natomiast historycznie wyjaśnię Państwu, że mieszkania komunalne, które były podstawowymi zasobami miasta, w zasadzie były zdewastowane przez niską stawkę czynszu. Myślę tutaj o czasach przed wolną Polską. Czynsz był tak nisko ustalony, że nie rekompensował nawet bieżących remontów w tychże zasobach komunalnych. W momencie, kiedy powstał samorząd, okazało się, że te zasoby komunalne są zagrzybione, bez ogrzewania, bez ciepłej wody, zawilgocone i należało coś z tym zrobić. Najlepszym sposobem było oddanie po prostu najemcom na własność. I pierwsza uchwała, która parę lat temu podejmowała sprzedaż mieszkań, dawała dosyć niską bonifikatę, bo do 50% mogli najemcy wykupić. Okazało się, że była to za niska bonifikata, aby pozbyć się z miasta tej, bym powiedziała, zużytej infrastruktury mieszkaniowej. Stąd też pojawiła się następna, która dała przywilej nawet do 95% obniżenia ceny mieszkania komunalnego. No i zaczęło się. Okazało się, że przede wszystkim idą na sprzedaż te mieszkania, które są w dobrym stanie. Natomiast te, które tak jak tutaj Pan Dąbrowski powiedział, nie nadają się do wykupu, nawet za dopłatą, pozostały w dalszym ciągu.
Zabrakło mechanizmu, który by to zabezpieczał w jakiś sposób.
A na to nakładają się jeszcze problemy mieszkaniowe, bo taka jest prawda, że osób chętnych, bo to jest bardzo dobre mieszkanie komunalne w sensie płatności za czynsz, lokalizacji. Zresztą teraz w zasobach mieszkaniowych miasta te mieszkania komunalne są dość dobrym stanie. Zmieniła się nasza kultura użytkowania tychże mieszkań. W związku z tym oczekujących jest to, co pamiętam, około 600 rodzin. Na pewno ta uchwała powinna się zmienić. Być może należałoby wydłużyć ten czas zamieszkiwania z 7 lat na przykład do 15 lat w zasobach komunalnych. Na pewno weryfikować należałoby kryteria, na podstawie których przyznano mieszkanie, bo każdy, kto dostaje mieszkanie komunalne, musi spełnić pewne wymagania finansowe na danego członka rodziny. I brak mieszkań przede wszystkim. Nie mieszka, nie ma innych zasobów mieszkaniowych.
Temat na pewno będzie wracać w kolejnej sesji Rady Miasta. Na koniec, szanowni państwo, prośba do państwa o komentarz i do pewnej sytuacji na sesji Rady Miasta, wymiany zdań. Posłuchajmy może wypowiedzi, którą myślę, że już wiele osób zna, ale która podczas sesji była do zaobserwowania.
I w tym roku to ty przyszedłeś do mnie i powiedziałeś, że jak nie, to zrobisz jazdę medialną. Dobrze, rób jazdę medialną, ale powiedz mieszkańcom, że chcesz 1 000 000 zł na to, żeby zrobić imprezę.
Panie prezydencie, dlaczego pan mówi nieprawdę? No, ani nie powiedziałem, że chcę 1 000 000, nigdzie czegoś takiego nie powiedziałem. No ja ani nie powiedziałem, że zrobię jazdę medialną.
Nie?
Nie.
Przypomnę ale sobie, jak byłeś u mnie w tym momencie, i wyszedłeś ode mnie, ja cię wyrzuciłem, bo nienawidzę szantażystów. Nienawidzę szantażystów, jak ktoś mnie szantażuje. Nienawidzę tych, którzy mówią, że pójdę, zrobię ci jazdę i tak dalej. Dobrze. Ale szantaż ma to do siebie, że ma krótkie nogi.
Panie prezydencie, ja panu przeczytam SMS-y, które do pana wysłałem i to proszę państwa.
W tym momencie to już zabieram głos. Były wystąpienia i pana
pana rewersa i były pana prezydenta i już nie udzielam żadnego głosu nikomu.
Sprawa kabaretobrania podczas sesji Rady Miasta, ściślej tego, że miasto wycofuje się z dofinansowania na takim jak dotychczas poziomie, a więc impreza, która w tym roku miała mieć jubileusz dziesięciolecia, nie ma dofinansowania, bo jak mówi prezydent, oglądalność już nie taka, telewizja już nie taka i w związku z tym zgrzyt między panami, którzy do tej pory współpracowali ze sobą bardzo ściśle w kontekście tego wydarzenia. Sławomir Kowalski, Kukiz 15. Komentarz, bardzo proszę.
Ja jestem w trochę niezręcznej sytuacji, bo Janka Rewersa znam od kilkudziesięciu lat z racji tego, że sam miałem przyjemność występowania w kabaretach zielonogórskich. I z tej strony się bardzo dobrze znamy, ale ta cała sytuacja, no muszę ją skomentować w jeden jedyny sposób, no żenująca. Żenująca z racji tego, że nie powinna taka forma wymiany zdań paść pomiędzy prezydentem a w ogóle obywatelem jakimkolwiek, to jest jedna rzecz. Prezydent Janusz Kubicki no powinien powstrzymać się jednak przed pewnymi słowami, mimo nie wiem teraz, no bo my możemy dochodzić tego, czy coś padło, czy nie padło, nikt dowodów nie przedstawił, ani jedna, ani druga strona. Także tu w tym kontekście trudno to
ocenia pan sam styl oceniać. Po prostu
tak, styl jest żenujący to jest karygodne, żeby w ten sposób rozmawiać z obywatelem. A druga sprawa dofinansowania samego. Ja jestem za tym, żeby przede wszystkim znowu, tak jak mówiliśmy o regulacjach dotyczących śmieci i mieszkań komunalnych, tutaj też powinny być pewne regulacje i na jakich zasadach miasto dofinansowuje takie na przykład artystyczne rzeczy. I to by też rozwaliło całą ten kontekst tej sytuacji, bo ktoś by, prezydent wyciągnąłby dokument, spełniłeś te 5 punktów, nie, no to niestety nie ma.
Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Żal mi pana Kubickiego, bo już nie wytrzymuje nerwowo. Pełnienie funkcji przerosło go, pełnienie funkcji prezydenta przerosło go. Natomiast jeżeli był szantaż, no to i to szantaż organów władzy publicznej, to należało to wówczas do prokuratury. Ale jak z tego wynika, szantażu nie było, bo nie było nagonki medialnej. Pan Rewers nie dostał miliona i nagonki medialnej nie było. Więc chyba tego szantażu nie było. Więc albo ktoś coś wymyśla, tutaj mamy słowo przeciwko słowu. No, jeden z radnych bardzo radzi mieszkańcom, cały zestaw rozesłał po wszystkich radnych, zestaw szpitali psychiatrycznych, przychodni psychiatrycznych, radził mieszkańcowi, żeby skorzystał z tego. Myślę, że to jest radny klubu proprezydenckiego, więc myślę, że tutaj może powinien skorzystać prezydent.
Ma czas na takie akcje. Dobrze,
tak. Mateusz Sikorski, Nowoczesna.
Uważam też,
proszę,
że bardzo nieeleganckie i niemęskie jest wyjawianie w ogóle na takim forum, w takiej postaci rozmów kuluarowych. Myślę, że nikt już się nie podejmie jakiejkolwiek rozmowy z tym panem, myślę o panu Kubickim, bo
wywlecze
wszystko i jeszcze nakłamie.
Dobrze, Nowoczesna, Mateusz Sikorski.
Można sobie zażartować, że pan prezydent Kubicki w ramach kampanii wyborczej walczy z układami w magistracie, ale tak na poważnie to mamy markę wyrobioną w kraju. Marka Zielonej Góry jest dosyć mocno eksponowana. Przyznam szczerze, że mi jest wszystko jedno, czy to będzie kabaretobranie, czy kabareton. Jeżeli pan prezydent Kubicki stanął przed wyborem mieć Polsat i milionową publiczność, i wydać 300 tysięcy, czy wydać milion i mieć 300-tysięczną publiczność, no to wydaje mi się, że wybór jakby był jasny, tak? Pytanie jest Takie, czy to, że, bo tutaj mówimy o dwóch różnych imprezach. Jedna impreza straciła telewizję ogólnokrajową, druga
impreza... telewizję, powiedzmy sobie B, taką
telewizję Puls, B, tak. Druga ma mieć niby, ma być transmitowana przez dwie telewizje, z tego, co wyczytałem w mediach. Także no tutaj jakby wybór jest jasny, z tym, że no, należy zadać pytanie, czy to, że mamy te dwie telewizje, to jest kwestia tego budżetu, tego przyznania go do finansowania, w związku z tym tą realizację tego przedsięwzięcia można by zrealizować z większym rozmachem i dlatego jest transmisja, czy też nie. No, w innym przypadku sprowadza się to do jakiegoś konfliktu personalnego. No,
Janusz, Janusz Ewers powiedział tutaj w studio, że to, jaką będzie dana impreza miała telewizję, zależy od budżetu, a budżet zależy od prezydenta i tu kółko się zamyka. Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
No ja myślę, że prezydent po prostu pozazdrościł kariery kabaretowej panu Rewersowi i sam zrobił z siebie kabaret. Nie, to nie przystoi prezydentowi w taki sposób wypowiadać się, już nie mówię do pana Rewersa, ale do kogokolwiek, do jakiegokolwiek obywatela, który zwraca się do miasta z propozycją zorganizowania czegokolwiek w mieście. Ja myślę, że każdy zdrowo myślący obywatel następnym razem, jakby miał pójść do miasta i się zwrócić o jakąkolwiek pomoc, no to trzy razy się zastanowi.
Albo będzie nagrywał.
Albo będzie dokładnie. Będziemy w sferę jakiejś utopii i będziemy nagrywali prezydenta. Tak.
Rzeczywistość przerosła kabaret. Arkadiusz Zemrowski, PSL.
Uważam, że wszystko ma swój awers i rewers. Generalnie prawda jest taka, że jak nie wiadomo,
każdy
co
ma swojego
chodzi.
Janusza.
Tak. Proszę się nie gniewać, panie redaktorze.
Ja się nie gniewam, mi się odpowiedziałem.
Nie z rytmu.
Tak, tak.
W każdym razie, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No to jest tak, jakby tak każdy mieszkaniec zgłaszał się do prezydenta i mówił, daj mi miliony, ja to zrobię i daj mi za darmo amfiteatr, ja zrobię imprezę. No to szybko by się te pieniądze z budżetu rozeszły. Nie znam okoliczności tak naprawdę całych tych rozmów. Nie mam pojęcia, nie wiem, co o tym myśleć, bo naprawdę człowiek by musiał znać całą tą ich rozmowę, tą kuluarową, o której była mowa na sesji Rady Miasta. Zgodzę się z tym, że sam raz sala sesyjna to nie jest miejsce, żeby w taki sposób rozmawiać. Niemniej jednak uważam, że pan Rewers także powinien zadbać o to, żeby to zostało gdzieś tam w kuluarach i dopiero w momencie, kiedy faktycznie doszłoby do jakichś skandalicznych okoliczności ze strony magistratu, wtedy to dopiero upubliczniać. Natomiast myślę, że formuła kabaretów powoli się wyczerpuje i myślę, że to nie jest już tak popularne jak kilka lat temu. Zresztą myślę też, że nie ma co się tak mocno martwić. Politycy w Warszawie dbają o to, żebyśmy się dobrze bawili. Sześciu Króli, San Escobar ciągle bawi i myślę, że tak naprawdę kabaretobranie, jeżeli zniknie... Ja nie słyszę tutaj protestów mieszkańców, kabareciarzy lokalnych. Słyszę tylko głos pana Rewersa, który jest mocno rozżalony, że tej imprezy nie będzie.
A argument niszowej telewizji to jest żaden argument, powiem, ćwierć miliona złotych pan Kubicki lekką ręką dał na niszowe jakieś media tu.
Internetowe.
Internetowe.
A warto byłoby zadbać o amfiteatr i wyremontować go i znaleźć na to pieniądze.
Nawiasem mówiąc, za te pieniądze nie da się wyremontować, a przynajmniej przedstawić jakąś koncepcję.
Ale koncepcję, bo tak, jak najbardziej.
Natomiast...
Z odsetkami z przedszkoli, 3 miliony.
Zbierałoby się.
Musimy już kończyć. I tyle. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bożena Runowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Sławomir
do widzenia.
Kotylak, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, życzę miłego weekendu.
Mateusz Sikorski, Nowoczesna.
Dziękuję i do usłyszenia.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dziękuję, bardzo miłego dnia.
Arkadiusz Zanrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Janusz Benedykt Rzyczkowski, bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.